Rozmowa kontrolowana.
W studiu Polskiego Radia w Warszawie Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej. W studiu Radia Gdańsk Przemek Woś.
Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Minister Błaszczak i minister Zieliński mają krew na rękach. To jest odpowiedzialność za śmierć człowieka. Tak powiedział wczoraj Grzegorz Schetyna o sprawie Igora Stachowiaka z Wrocławia po debacie sejmowej. Pan by się pod tymi słowami podpisał?
Panie redaktorze, to były emocje tej dyskusji, tej debaty, która miała wczoraj miejsce, ale to, że rzeczywiście w sposób nieprawidłowo informowano społeczeństwo o wydarzeniach sprzed roku oraz to, że centralne władze, czyli minister sprawiedliwości, minister administracji spraw wewnętrznych w sposób nieprawidłowy nadzorowali to zdarzenie, efektem którego była śmierć młodego człowieka, no to nie ulega wątpliwości i to o tym mówią wszyscy. Nie tylko pan Grzegorz Schetyna, ale także inni posłowie, którzy brali udział w debacie, ale także eksperci, prokuratorzy. No więc wyraźnie widać, że po prostu było tutaj ogromne, wielkie zaniechanie i tylko dzięki temu, że media to całe zdarzenie pokazały po roku, no sprawa nabrała tempa i okazało się wówczas, że przecież no, było bardzo, bardzo dużo zaległości w prowadzeniu tego śledztwa. Co więcej, osoby, które no, wydaje się, że ponoszą odpowiedzialność za to tragiczne zdarzenie, także były w policji awansowane.
Panie senatorze, ale 9 czerwca 2016 roku Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zebrała się na specjalnym posiedzeniu i obradowała tylko właściwie nad jedną sprawą. Był jeden punkt programu, jeżeli tak można powiedzieć. Śmierć Igora S. we Wrocławiu. I wtedy bez słowa sprzeciwu komisja uznała, że wyjaśnienia ministra spraw wewnętrznych są wystarczające i przyjęła informacje w tej sprawie. Oczywiście, to trzeba podkreślić, wtedy nie znaliśmy tego nagrania z monitoringu paralizatora. I 20 jeszcze jedna rzecz. Minister Zbigniew Ziobro poinformował wczoraj również, że 20 czerwca ubiegłego roku powołano biegłych, którzy mieli odtworzyć i spisać treści rozmów nagranych przez kamerę rejestrującą dźwięk. Na nagraniu był m.in. zapis użycia elektrycznego paralizatora wobec Igora Stachowiaka przez policjanta. To bardziej chodzi o to, że nie mieliśmy wiedzy na temat tego, że to nagranie istnieje, czy bardziej panu chodzi o to, że ma pan wątpliwości co do postępowania policji i prokuratury w tej sprawie?
Mam wątpliwości co do postępowania przynajmniej policji. Prokuratury tego jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić, ponieważ prokuratura prowadzi swoje dochodzenie. Natomiast fakt, że komendant główny policji poinformował, że przedwczoraj czy kilka dni wcześniej dopiero zapoznał się, czy dowiedział się, że jest takie nagranie, które dotyczy tego zdarzenia w komisariacie policji i że tak ono wygląda, no budzi co najmniej wątpliwości. A więc widać wyraźnie, że jednak była próba zamiecenia pod dywan właśnie tego tragicznego wydarzenia. Natomiast nie można mówić, że posłowie rok temu, którzy przyjmowali opinię o tym zdarzeniu, że oni ją podejmowali niewłaściwie, ponieważ ich wiedza wówczas posłów była tylko taka, jaką otrzymali od Komendy Głównej Policji, od prokuratury, a więc nie mogli po prostu innej mieć opinii. To zresztą było świeże wydarzenie, a więc można było mieć nadzieję, że właśnie w sposób prawidłowy będzie wyjaśniane, a okazuje się, że dopiero media potrafią po prostu tę kwestię nagłośnić i pokazać, że należy się nią zająć w taki sposób, jak wczoraj to zostało
pokazane. Ja chciałem bardzo bardziej pana poprosić o to, żeby pan skomentował jakby tę debatę, bo czy w pana opinii to, co się wczoraj stało w Sejmie, przybliża nas do tego, żeby wprowadzić jakieś rozwiązania systemowe w policji, czy rozwiązać chociażby tę sprawę? Bo ja odniosłem takie wrażenie, myślę, że wiele osób też, że wczoraj to było takie przerzucanie się na argumenty, kto bardziej zaszkodził policji, bo też pojawiła się taka informacja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że w latach 2008-2015 za dopuszczenie się przestępstwa noszącego częściowo znamiona tortur skazano w Polsce 33 funkcjonariuszy policji. To może zamiast rozgrywać się, kto tutaj bardziej zawinił, to może jakieś rozwiązania systemowe trzeba by wprowadzić.
Panie redaktorze, jak pan wie, rozwiązania systemowe są ciągle wprowadzane. Do tych rozwiązań systemowych my jako opozycja mamy poważne zastrzeżenia, bo one mówią o tym, że więcej władzy policji, więcej władzy prokuratury. Co więcej, cała retoryka Prawa i Sprawiedliwości polegała i ciągle jeszcze może już to jest mniej trochę jak wcześniej, że już nigdy więcej nie będzie takich różnych nieprawidłowości, jak były za czasów Platformy Obywatelskiej. Co więcej, ta retoryka jest powtarzana także przy okazji tego zdarzenia, które miało miejsce
panie
we Wrocławiu
w ubiegłym roku.
Panie redaktorze, ile trwa szkolenie policjanta podstawowe? Ja sobie zdaję sprawę, bo przecież mamy w Słupsku szkołę policji, więc to podstawowe szkolenie
to
jest oczywiście
to są 124 dni robocze,
panie redaktorze,
czyli 6 miesięcy.
Panie redaktorze, ja nie miałbym pretensji o to, że takie rzeczy się zdarzają, bo one się zdarzają pewnie w każdym kraju na świecie. Tylko jeżeli rząd, ministrowie, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że wyście wszystko tylko psuli, niszczyli i było wielkie zaniedbanie we wszystkich sprawach, obszarach życia publicznego. Dopiero jak my przyjdziemy, to już się skończą te wszystkie nieprawidłowości, to widzimy, że one są dzisiaj wielokrotnie większe niż były wcześniej i one są w sposób zdecydowany zamiatane pod dywan. I o to chodzi. Bo jak mówię, sytuacje dramatyczne, nawet przestępcze w różnych instytucjach państwowych mogą się zdarzyć. Ja tego nigdy nie będę podpierał. Natomiast mówienie o tym, że teraz my i tylko my potrafimy te wszystkie rzeczy rozwiązać i za naszych czasów tego już nie ma, no to jest właśnie to, z czym nie możemy się zgodzić.
A pana opinii nie jest przypadkiem,
szczera rozmowa, tak? Gdy było szczere pokazywanie tego wszystkiego, to inaczej wszystkie rzeczy by wyglądały. Proszę zauważyć, jaka była reakcja ministrów i prokuratorów w związku z tym tragicznym wypadkiem dziewczyny, która zmarła podczas wyjazdu do Egiptu. Wszyscy się zaangażowali, wszyscy wszystko pokazują. I tutaj mówią, jacy my jesteśmy wspaniali, sprawni i piękni. Tak? Tylko po to, żeby osiągnąć efekt polityczny, a nie po to, żeby rozwiązać
ten czy inny
problem. No i właśnie
o to pana próbuję teraz zapytać.
I to jest właśnie ten problem
panie
dzisiejszej władzy.
Próbuję panu zadać pytanie. Proszę. Czy w pana opinii ta debata w Sejmie to jest takie trochę polityczne prześlizgiwanie się po problemie? Bo ja sobie wczoraj poczytałem fora policjantów albo fora policyjne i tam pojawiają się co chwilę takie oto sugestie, że naszych przełożonych interesują wyłącznie wskaźniki, dane, procenty, skuteczność itd., itd. Uczą nas wszystkiego. Zakuwania w kajdanki, używania broni służbowej, używania gazu pieprzowego. Natomiast nikt się policjantów nie zajmuje tak naprawdę w ich codziennej pracy, jeżeli chodzi o stres, o to, z czym oni się stykają. I dlatego pana pytałem o to szkolenie podstawowe. 124 dni robocze, tylko 6 miesięcy. Na forach policyjnych można znaleźć albo kupić testy z opracowanymi pytaniami, jak dostać się do policji, jak wypełnić właściwie test psychologiczny, żeby ten profil pasował do tego, który jest wymagany. Więc może zamiast się kłócić o to, kto bardziej zawinił, to może państwo popracujecie nad jakimiś rozwiązaniami, które pomogą policji w radzeniu sobie ze stresem, z kłopotami w pracy codziennej.
Panie redaktorze, politycy nie są od tego, żeby przygotować znowu kolejną ustawę, która będzie mówiła, w jaki sposób przyjmuje się kandydatów do policji, jak powinny wyglądać testy i tak dalej. To jest kwestia odpowiedzialności właśnie ministra spraw wewnętrznych i administracji, to jest kwestia odpowiedzialności komendanta głównego policji. Natomiast trudno, żeby politycy decydowali o tym, jaki ma mieć kształt test. Chcę powiedzieć tylko tak, że te testy, wydaje mi się, z informacji, jakie do mnie docierają, są naprawdę bardzo trudne. Jest ogromna konkurencja wśród kandydatów na policjantów.
Jest dokładnie 560 pytań, które się powtarzają, panie senatorze.
Panie redaktorze, więc możliwe, że natomiast te kwalifikacje, jakie muszą być ci policjanci, no one są też wysokie. To jest kwestia oceny także tych komisji konkursowych. Czy pan chce mnie teraz, że tak powiem, prowadzić debatę nad komisjami, które wybierają kandydatów na policjantów?
Kończąc ten temat, chciałem pana zapytać,
ale redaktorze, tylko że to nie jest kwestia polityków.
Czy minister Błaszczak i minister Zieliński powinni stracić stanowisko? Pana chciałem o to tylko zapytać.
No zdecydowanie odpowiedzialność polityczna, szczególnie ministra Zielińskiego, który jest wprost odpowiedzialny za policję, no jest tak silna, że wydaje się, że powinien sam ustąpić. Czy pamięta pan ten tragiczny przypadek, gdy popełnił samobójstwo w więzieniu za naszych czasów, za naszych rządów, jeden z więźniów? to minister Ćwiąkalski Sprawiedliwości zrezygnował z tego właśnie powodu. Panie redaktorze, proszę nie manipulować w tej chwili. Proszę sprawdzić dokumenty. To minister Ćwiąkalski poddał się do dymisji, ponieważ uważał wówczas, że ponosi odpowiedzialność za ten wypadek, chociaż tej odpowiedzialności faktycznie nie było, ale czuł się odpowiedzialny za to, co się stało. A pan próbuje manipulować, że został zmuszony, czy gdzieś tam zdymisjonowany.
Tam się pojawiło takie zdanie premiera Donalda Tuska,
zdymisjonowany jest zawsze,
redaktorze. Że powinien podać się do dymisji.
Redaktorze, jeżeli się ktoś poddaje do dymisji, to i tak musi być później zdymisjonowany przez swojego przełożonego. Taka jest praktyka. Więc tutaj proszę nie manipulować.
Dobrze, panie senatorze. Teraz przejdźmy do innej sprawy, do trasy S6. Państwo braliście udział ostatnio w blokadzie, proteście tej drogi. Domagacie się, żeby ta trasa była realizowana w kierunku Słupska od Bożego Pola Wielkiego, bo do tego miejsca ta droga będzie budowana, tak zdecydowało Ministerstwo Infrastruktury. Tymczasem nie dalej niż chyba w poniedziałek wiceminister Smoliński w Radiu Gdańsk mówił, że Platforma Obywatelska miała 8 lat, żeby tę drogę zbudować i nie zbudowała. Ja tak się zastanawiam, czy mieszkańcom chyba jest wszystko jedno, kto tej drogi nie zbuduje, czy Platforma, czy PiS.
Panie redaktorze, więc minister Smoliński, to czy minister Schmidt powiedział, obaj byli zresztą tam na tej konferencji, mówienie o tym, że przez 8 lat nie zbudowaliśmy tej drogi, to chcę powiedzieć, że przygotowanie inwestycji, a więc wybranie projektu, wytyczenie trasy, postępowań środowiskowych i tak dalej, to jest najdłuższa faza w każdym projekcie.
I zgodzi się pan, że w tej wersji prostu było bardzo długo, bo...
Panie redaktorze,
jedną datę?
Panie redaktorze, no proszę bardzo.
Wniosek o decyzję środowiskową dla trasy Kaszubskiej 25 marca 2011, a decyzja została wydana 30 maja 2014 roku. 38 miesięcy to trwało.
Panie redaktorze, ale czy pan zdaje sobie sprawę, że przebieg tej trasy całkowicie po nowym terenie, przez obszary bardzo mocno zurbanizowane, obszary objęte ochroną także, niektóre części obszary Natura 2000, więc bardzo skomplikowana procedura. Ja uważam, że to jest bardzo sprawnie przeprowadzona procedura środowiskowa i postępowania związanego ze zezwoleniem na budowę. Zobaczymy, jak długo będą trwały inne postępowania lokalizacyjne. Tak powinny trwać. To jest dopiero. Natomiast sama faza budowy zawsze to jest krótki okres czasu.
Panie senatorze, a warto było walczyć o to, żeby ta S6 od północy okrążała Lębork, a tak naprawdę teraz od południa?
Bo to też trochę jaki kontekst tego pytania czy to nie, jest? Czy to nie, czy, jaki to ma związek z dzisiejszą decyzją, czy wczorajszą decyzją? Czy co pan sugeruje?
Nie sugeruję. Pytam pana, czy warto było o to walczyć, bo
to
przedłużyło trochę tą procedurę.
Panie redaktorze, decyzja została podjęta w taki sposób i ja uważam, że ona została podjęta i trzeba ją realizować w takim kształcie, jakim jest. Natomiast był etap dyskusji, zgłaszania wniosków, propozycji i tak dalej. I różni ludzie, także ja, zgłaszali swoje uwagi. Więc to jest normalny i naturalny proces. Szukanie dziury w całym w tej sprawie i spychanie odpowiedzialności na innych, na poprzedników, że ta droga nie jest budowana. Proszę zauważyć, przetarg na tę budowę został ogłoszony w 2015 roku. Zabezpieczone były środki na całą inwestycję. Inwestycja jest na 6. miejscu priorytetów krajowych. I co? Przez prawie 2 lata nie podjęto decyzji o tym, żeby rozstrzygnąć przetarg? A pan mówi, że 6 lat, bo 6 lat była prowadzona cała procedura
wyznaczenia.
No tak, tylko pan cytuje je w sposób, że tak powiem, manipulacyjny. Panie redaktorze, no proszę po prostu rzetelnie przygotowywać się także do tych rozmów, które są.
25 marca 2011, 30 maja 2014. Dobrze, ale chciałem pana zapytać
inwestycji, redaktorze, będzie jeszcze bardzo wiele inwestycji, których postępowanie będzie dłuższe, ponieważ one są bardzo skomplikowane. Proszę przeprowadzić drogę przez obszar miejscowości lub tam, gdzie następuje wybudżenie kilkudziesięciu budynków.
Panie
Więc proszę o tym pamiętać.
A mogę
proszę
pana zapytać o pieniądze? Bo zarzut wiceministra Schmidta i wiceministra Smolińskiego jest mniej więcej taki, że poprzedni rząd przygotował program budowy dróg krajowych za 200 miliardów złotych, a w kasie jest tylko 107 miliardów złotych. Mówią nieprawdę politycy PiS-u?
Zdecydowanie mówią nieprawdę, ponieważ rzeczywiście pieniędzy pewnych jest 100 miliardów złotych, ale właśnie program inwestycji dróg krajowych jest rozbudowany o kilka na kilkadziesiąt projektów, które mogłyby wchodzić, jeżeli pojawią się oszczędności. Tak jest tworzony. I jeszcze chcę powiedzieć tak, że nasza inwestycja, czyli trasa kaszubska, droga ekspresowa numer 6, była na 6. miejscu priorytetów. Czyli jedna z najważniejszych inwestycji.
Panie senatorze, to może pan napisze do pana ministra Schmidta i pokaże mu, gdzie są te pieniądze.
Ale
bo panie pan minister
redaktorze,
powiedział,
one
że ich
są
nie ma.
W Krajowym Funduszu Drogowym. Tylko to jest po prostu taka manipulacja, a nikt dziennikarzy także nie pyta ich o to. Ja wielokrotnie o to pytałem. Wielokrotnie także rozmawiałem z ministrem Schmidtem. Pan poseł Konwiński otrzymał także na piśmie odpowiedź, że środki na budowę trasy numer 6 na całym jej długości od Szczecina do Gdańska są zabezpieczone. Jest taka odpowiedź, można zajrzeć, jest bo to jest oficjalna odpowiedź ministra Schmidta, więc mówienie, że teraz pieniędzy zabrakło jest kompletną manipulacją. Oczywiście, że tych pieniędzy nie byłoby i nie będzie na wszystkie projekty, ale jeżeli się nie uruchomi przetargów, jeżeli się nie zakończy przetargów, to nigdy się nie okaże, ile rzeczywiście tych pieniędzy jest. Ponieważ co do zasady przyjmuje się taką praktykę, że jeżeli jakaś inwestycja rozpoczyna się proces przetargowy, to na tę inwestycję są w 100% zabezpieczone pieniądze, nawet z pewną nadwyżką. I po przetargu z reguły okazuje się, że jest duża oszczędność. I wówczas tę oszczędność można byłoby uruchamiać na kolejne projekty. I na tym polega problem. No to jest przecież proste jak konstrukcja cepa. Tylko, że po prostu w sprawie drogi numer 6 podejmowano w ostatnim czasie nie decyzje merytoryczne, tak? Tylko podejmowano decyzje, które mają podłoże polityczne. I to jest najsmutniejsze
panie
w tej
senatorze,
całej materii.
To dlaczego bo obecny rząd nie chce budować drogi numer 6?
Panie redaktorze,
skoro pan mówi, że to jest decyzja polityczna, to dlaczego rząd nie chce budować drogi numer 6 w kierunku Słupska-Koszalina? Dlaczego?
Więc, tak, panie dyrektorze, więc gdybyśmy my podejmowali decyzję w taki sposób, prawda? To byśmy powiedzieli tak, że
ale panie senatorze,
rząd
pan powiedział,
platforma...
że to jest droga, sprawa polityczna, więc proszę powiedzieć, dlaczego rząd nie chce budować tej drogi, skoro pan mówi, że są pieniądze? Z powodów politycznych, ale jakich? Co jest tą przyczyną?
No redaktorze, no to już jest tyle razy przedyskutowane i pokazane, że po prostu to jest jakaś próba politycznej zemsty na sposobie głosowania mieszkańców naszego województwa podczas nie ostatnich.
Czyli
kilku,
wyborcy PiS-u w Lęborku i w Słupsku nie mieszkają?
Mieszkają oczywiście, ale proszę zauważyć, jaka jest sytuacja wyborców z PiS-u. Tak? Oni sami nie rozumieją tej decyzji. Pani poseł Szczepińska, która też próbowała podejmować tej materii decyzję i jest po prostu porzucona przez swoje środowisko polityczne. Prawo i Sprawiedliwość w Lęborku wielokrotnie pisało w tej sprawie także, zabierało głos. I oczywiście też oni są lekceważeni, więc tak jest traktowane Prawo i Sprawiedliwość w województwie pomorskim, bo uważają, że po prostu tutaj nie odgrywa istotnej roli.
Jeszcze mogę jedno pytanie, panie senatorze, o lokalną sprawę. To prawda, że planujecie w wyborach samorządowych koalicję z prezydentem Biedroniem?
Pierwsze słyszę o takiej informacji. Ja wiem, że pan to powtarza już od kilku miesięcy.
No bo słyszę taką informację z lokalnej platformy.
Natomiast tak nie jest. Po prostu Platforma Obywatelska przygotowuje się do wyborów samorządowych we wszystkich miastach i gminach naszego województwa.
I Robert Biedroń nie będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Słupska?
I będzie kandydat Platformy Obywatelskiej. Robert Biedroń, jak pan wie, jest pan przecież także mieszkańcem Słupska, no po prostu żadnych cudów nie zrealizowała w ciągu tych ostatnich 4 lat. Jest to w zasadzie tylko taka działalność kampanijna, pokazywanie dobrego PR-u i dobrych informacji, które część ludzi przekonuje bardziej może poza Słupskiem, bo proszę zauważyć, że jego kampania odbywa się w mediach ogólnopolskich i dotyczy w ogóle nie dotyczy spraw lokalnych, a jest on prezydentem miasta. Przecież Robert Biedroń, który jak mówię, no niewiele zrobił w ciągu tych 4 lat, jest najczęściej obecnym politykiem lokalnym w mediach ogólnopolskich. Prezydent Gdańska, który jest prezydentem wielokrotnie większego miasta, wielokrotnie mniej jest obecny w mediach ogólnopolskich. Prezydent Warszawy pewnie nie jest tak często widoczna, więc to po prostu
chyba akurat
jest
plus
to próba,
dla prezydenta Biedronia, że potrafi się przebić.
Nie jest
ze średniego
to kwestia
miasta.
Przebić się, ale trzeba się przebijać z informacją i z przekazem, który dotyczy mojej aktywności i działalności, za którą biorę odpowiedzialność. A więc pokazanie, ile rzeczy zrobiłem w mieście. Przecież nawet kwestia, co było też jednym z istotnych spraw, kampanii Roberta Biedronia, że zostanie dokończona budowa akwaparku, tego nieszczęsnego akwaparku, nie została zrealizowana. Natomiast mówi się, że będą podejmowane kolejne inwestycje duże związane ze sportem, więc po prostu jest jakiś niezrozumiały, zadziwiający wybór priorytetów. My jako Platforma Obywatelska, nasi radni w Słupsku, no, próbują różnymi sposobami, no, także racjonalne podejmować decyzje. Proszę zauważyć, że tam nie ma jakiejś opozycji nie, bo nie. Jeżeli są dobre projekty, dobre propozycje, one są popierane także przez radnych
Platform Obywatelskich. Panie senatorze, bo musimy kończyć. Króciutko jeszcze na koniec
tutaj
zapytam.
Prowadzić
czyli
destrukcji,
Robert
ale natomiast
Biedroń nie będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta
Panie
Słupska.
Redaktorze, powiedziałem już w tej sprawie, że tak powiem, na początku tej sprawy, w tej sprawie jasno wypowiadają się także politycy Platformy Obywatelskiej w Słupsku, a pan z uporem jakby sam kreował pan tę postać na prezydenta.
Nie kreuję, tylko pytam pana.
Tak,
dlatego,
robi
że
pan to. Wyraźnie pan to robi, ponieważ już kilkakrotnie otrzymał pan wyraźną, jednoznaczną odpowiedź, a pan cały czas podkręca tę sprawę i każe się nam tłumaczyć z czegoś, czego nie ma. Kreuje pan fakty, że tak powiem, medialne i później próbuje pan z tego zrobić temat.
Panie senatorze, dziennikarze od tego są niestety czasami dla polityków,
ale nie są,
że zadają pytania.
Od manipulacji faktami. Nie są od manipulowania faktami.
No, skoro słyszę
są
od kilku
żeby budować
polityków
po prostu
lokalnych z Platformy Obywatelskiej, że
no
jest taki plan.
Słyszał? No to proszę powiedzieć, od kogo pan to słyszał. Niech pan rozmawia z tymi, od których pan to słyszał.
Może ci, którzy,
niech oni powiedzą.
Może ci, którzy mają inny plan niż pan na te wybory.
Panie redaktorze,
bardzo dziękuję za rozmowę.
Proszę porozmawiać z tymi, którzy panu to mówią.
Dobrze.
Przecież może pan ich zaprosić do radia.
Oczywiście.
A pan mówi, że ktoś tam gdzieś pod stołem...
Pytam pana, bo pan jest jednym
opowiada
z liderów Platformy
no
w regionie.
No więc ja
panu
odpowiadam i już kilkakrotnie panu w tej sprawie odpowiadałem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.